Jak wyróżnić się na LinkedInie, żeby zbudować tam idealny wizerunek i markę osobistą? Jak mądrze i skutecznie rozbudować swoją sieć kontaktów na tej platformie? Oraz jak działa algorytm LinkedIna i jak go wykorzystać w budowaniu swoich zasięgów? To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki, dodatkowe informacje i prezent związany z tym odcinkiem znajdziesz na maławielkafirma.pl/393. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. Miałem kiedyś w komputerze dokument z moim CV i co pewien czas, kilka razy w roku aktualizowałem to CV, żeby zawsze mieć pod ręką najnowszą wersję w razie, gdyby pojawiła się jakaś bardzo atrakcyjna oferta pracy, ale od lat nie zaglądałem do tego dokumentu, nawet nie wiem, czy on w ogóle jeszcze gdzieś istnieje, no bo po drodze zmieniałem parę razy komputer, a przedsiębiorca przecież nie potrzebuje swojego CV. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że LinkedIn powstał właśnie jako taka platforma, gdzie zamieszcza się CV, gdzie pracodawcy mogą znaleźć specjalistów, no i przejrzeć sobie ich życiorysy. Ale ta platforma się zmieniła i dzisiaj również solo przedsiębiorcy mogą wykorzystać LinkedIna nie tylko do szukania pracowników. Do czego jeszcze? Zaprosiłem do rozmowy na ten temat człowieka, który nie tylko jest specjalistą od LinkedIna, ale jest też strategiem marek, więc potrafi spojrzeć na tę platformę w taki trochę szerszy, strategiczny sposób. A nazywa się Adrian Gamoń. Dzień dobry, Adrianie.
Dzień dobry, Marku.
Co ostatnio czytałeś?
Co ja czytałem? To jest takie wyzwanie dosyć spore, bo ja tak w zasadzie to dużo książek rozpoczynam, niewiele kończę, ale jedną rzecz, nad którą siedzę ostatnio, tak już od ponad miesiąca, książkę, na którą bardzo chcę zakończyć, dokończyć i którą zacząłem, to jest książka Jak myśleć o sobie dobrze, autorki Stefanii Stahl. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jej nazwisko, ale bardzo dużo książek wydała, psychoterapeutka niemiecka, autorka wielu bestsellerów. W tej książce pisze właśnie o sztuce akceptacji i życiu bez lęku. I powiem, że książka jest bardzo cenna i ważna i nawet jeszcze bardzo fajnie współgra z tematem budowania marki osobistej, ponieważ budowanie marki osobistej to nie jest tylko wrzucanie postów w social mediach, tylko właśnie też samopoznanie, praca wewnętrzna z samym sobą. To jest jeden bardzo ważnych aspektów i w tej książce autorka daje dużo takich wskazówek, porad, jak siebie zaakceptować, jak właśnie się rozwijać. No, rewelacyjna książka, bardzo polecam, ale też i trudna, no bo porusza też trudne tematy naszych doświadczeń życiowych.
Ale to rzeczywiście dziękuję Ci za te rekomendacje, bo też zauważyłem, że osoby, które myślą o budowaniu swojej marki osobistej, zwłaszcza na początku mają taki lęk przed wyjściem do świata czasami, więc to faktycznie bardzo może pomóc. No a chcę dzisiaj z Tobą rozmawiać właśnie o budowaniu marki osobistej w kontekście konkretnego serwisu, a mianowicie LinkedIn, dlatego że tam masz duże doświadczenia i osiągnięcia. I zacznę od takiego pytania może trochę prowokacyjnego, dlatego że ja nie tak dawno zapytałem słuchaczy małej wielkiej firmy w ankiecie, a są to głównie mikroprzedsiębiorcy, z którego serwisu społecznościowego korzystają najczęściej. I LinkedIn wypadł tam, powiem Ci, trochę słabo. Znaczy na pierwszym miejscu był Facebook, na drugim Instagram, na trzecim YouTube i dopiero później LinkedIn to było kilka procent, 6%, jeżeli pamiętam, odpowiedzi, że to jest dla nich serwis społecznościowy numer jeden. Więc być może LinkedIn wcale nie jest dobrym miejscem dla mikroprzedsiębiorców. Co ty o tym myślisz?
Znaczy, i powiem tak, tutaj jest odpowiedź od razu, bo tak się zastanawiałem właśnie, też mała, wielka firma, więc będziemy rozmawiać pewnie o przedsiębiorcach i to będzie temat taki tutaj ważny. Zresztą sam jestem takim też mikroprzedsiębiorcą, więc też czuję się tutaj w temacie, jestem też twoim słuchaczem i od czasu do czasu, jak mam okazję sobie posłuchać, to z chęcią się czegoś nowego dowiem. Natomiast to, co powiem, bo ja też pracuję, analizuję LinkedIna w Polsce już od paru lat, przygotowuję taki raport LinkedIn w Polsce w 2022 roku, teraz właśnie wydałem. I tam też przeglądałem się, ilu tych przedsiębiorców jest na LinkedInie, ile tych osób decyzyjnych jest. I wyszło mi, że około 20% użytkowników LinkedIna w Polsce to są decydenci. Znaczy, rzeczywiście tutaj skala firm jest całkiem spora i różna, ale tak z ciekawości jeszcze sprawdziłem przed naszym spotkaniem, ilu jest tych zwanych, tak zwanych mini, małych przedsiębiorców, czyli takich osób, które zatrudniają do 50 osób i wyszło 100 tysięcy osób. I to już jest całkiem sporo, jak na polskiego LinkedIna, na którym obecnie mamy około 4 milionów 700 użytkowników, to jest 100 tysięcy spora grupa.
No właśnie, bo ja tak to przełożyłem, że wiesz, mamy w Polsce tam powiedzmy 2 miliony firm, no to 100 tysięcy przy 2 milionach to nie brzmi imponująco, ale to trzeba porównywać właśnie do liczby użytkowników LinkedIna, a nie do wszystkich firm.
Tak, tak, więc to jest też, myślę, że to też te wyniki z twojej ankiety, które wyszły, też potwierdzają moje obserwacje. Po prostu w Polsce przedsiębiorcy wciąż jeszcze taki trochę mają dystans do LinkedIna, może nie rozumieją, trochę ten LinkedIn trochę wymaga innej specyfiki komunikacji, niż do której się już nauczyli na Facebooku czy na Instagramie. Też bym tak powiedział nawet intuicyjnie, że najpierw Facebook na pierwszym miejscu, potem Instagram. O YouTubie nie pomyślałem akurat, ale na pewno LinkedIn jest na kolejnym miejscu. Natomiast chcę co powiedzieć tobie i wszystkim słuchaczom, że LinkedIn super pod tym względem się zmienia i myślę, że w tym roku coraz bardziej będzie to się zmieniało, czyli coraz więcej solopreneurów zacznie działać na LinkedInie. A dlaczego? Bo już to teraz nawet zresztą widać, jest spora próbka, jak wspomniałem, 100 tysięcy takich mini, mikroprzedsiębiorców działa na LinkedInie i to są bardzo aktywne osoby. Sprawdziłem, ilu spośród nich opublikowało w ostatnim miesiącu post, przynajmniej jedną publikację, 13%. 13% ze 100 tysięcy to jest spora liczba. To już pokazuje, że jeden na 10 opublikował przynajmniej jeden post. To jest duża skala zaangażowania, więc potencjał w LinkedInie jest duży. To jest jedna rzecz. A druga jeszcze rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że LinkedIn wprowadził niedawno tryb twórcy i takiego właśnie daje dodatkowe narzędzia dla mniejszych przedsiębiorców i to one też umożliwiają jeszcze lepiej się promować swój biznes, swoje działalności, szczególnie takie doradcze, konsultacyjne, eksperckie, więc tutaj jak najbardziej to jest super.
No to ekstra, to pogadamy o tym w takim razie, bo tak jak powiedziałeś, LinkedIn trochę się różni od tych takich mediów społecznościowych typu Facebook, Instagram i tak dalej. To, co można powiedzieć jest częścią wspólną, w każdym takim serwisie budujemy jakiś swój profil. No ale na Facebooku czy Instagramie to jest jakieś tam króciutkie bio i zdjęcie profilowe. Na LinkedInie można całe swoje CV wrzucić. Tam począwszy od szkoły, studiów, przez różne firmy, przez które przechodziliśmy i tak dalej. Zdjęcia oczywiście również. Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, żeby ten nasz profil jak najlepiej budował tę moją markę jako specjalisty, jako eksperta?
O, tutaj jest wiele rzeczy. Dla mnie to jest historia na dłuższą opowieść, ale powiem takie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, zwróciłeś uwagę na bardzo istotną cechę, różnicę między LinkedInem a Facebookiem czy innymi platformami, że tutaj mamy bardzo dużo miejsca na przekazanie informacji o swojej profesjonalnej stronie życia, o swoim wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach. I tak naprawdę, jakbym miał przekazać takie, to mam takie trzy wskazówki, jak warto zadbać o ten profil. Po pierwsze, jeżeli go uzupełniamy, to warto sobie przed tym ustalić cel, jaki jest cel mojej działalności na LinkedInie, co ja chcę o sobie powiedzieć. To jest taki punkt strategiczny, bo większość użytkowników, jak zauważam, założę konto, bo oni inni też mają, to ja też założę, bo może coś tam fajnego będzie. To nie jest tak, to trzeba sobie ustalić, okej, w jakim celu tu jestem, z kim chcę budować tutaj relacje. Bez tych odpowiedzi trudniej zbudować dobry profil, który będzie skuteczniejszy. To jest jedna rzecz, czyli to ukierunkowanie na jakiś cel. Może być dosyć ogólny, chcę budować swój wizerunek jako przedsiębiorcy, fajnego, atrakcyjnego przedsiębiorcy w takiej branży. No i super, masz już cel, to teraz zbuduj w ten sposób profil. Druga rzecz to jest to, żeby ten profil był aktualny, ponieważ nieaktualny profil, czyli aktualny, czyli oddawał to, w jakim miejscu jesteś, tak? Albo w jakim kierunku zmierzasz, czyli w jakim kierunku zmierzamy, bo skoro gdzieś tam ostatni raz był zaktualizowany 3 lata temu, to trochę się zmieniło w międzyczasie, ten świat pędzi niesamowicie i ten profil nie działa skutecznie, bo nie przyciąga odpowiednich osób, które chcemy przyciągać w danym czasie, na danym etapie, więc warto zakomunikować to. Jestem Adrian, dzisiaj się interesuję tym i tym, w takim kierunku się rozwijam. Jeżeli jeszcze ktoś nie ma dużych kompetencji eksperckich, zawsze może pokazać, w jakim kierunku się rozwija. Ludzie bardziej doceniają nasze działanie w jakim kierunku niż osiągnięcia. Ważniejsza jest droga, jak to się mówi. No i trzecia rzecz, to co mówię też często na moich szkoleniach, że na LinkedInie warto ten profil uzupełnić w stopniu maksymalnym. To znaczy tutaj nie mówię, że ma być 200, jak jest 220 znaków do wpisania gdzieś tam na główków, to maksymalnie 220 znaków, tylko chodzi o to też, żebyśmy na LinkedInie uzupełnili go gdzie tylko możemy, i opowiedzieli trochę więcej historii, jak tylko możemy, ponieważ im więcej treści na tym profilu, tym większa szansa, że tam się znajdzie więcej słów kluczowych, dzięki którym inni użytkownicy nas odnajdą w wyszukiwarce na LinkedInie, czy w wyszukiwarce w Google, ponieważ ten profil świetnie się pozycjonuje. Również też jest ważne pod tym względem, żeby w tych słowach kluczowych na profilu, no były te frazy, przez których pryzmat chcemy być postrzegani, tak, tutaj przez których chcemy być widzeni, więc bardzo ważne jest, żeby tych treści było więcej. No i jeszcze dodam, ważnym aspektem jest tego, że im więcej treści opowiemy o sobie, nawet jeżeli ta historia naszej kariery jest niespójna, ale pokażemy to, otworzymy się na innych, to budujemy zaufanie. A jak każdy wie, zaufanie to jest waluta przyszłości. Także tutaj, tak tutaj nawiązując też do książki. Więc tutaj do Michała. Więc to tak myślę, takie trzy rzeczy najważniejsze. Oczywiście góra profilu jest kluczowa, bo ona robi pierwsze wrażenie, czyli zdjęcie, imię, nazwisko. No tutaj za bardzo nie zmienimy, ale co możemy zrobić, to na pewno ten nagłówek. Nagłówek jest kluczowy, bo on wszędzie na LinkedInie towarzyszy wam, kiedy coś komentujecie, lajkujecie, to inni mogą zobaczyć wasze zdjęcie, imię, nazwisko i nagłówek. O te trzy rzeczy w pierwszej kolejności trzeba zadbać, bo to jest zaproszenie, to jest jak okładka książki, to jest zaproszenie, żeby ktoś was poznał dalej, czyli przewinął przez ten profil. Jeżeli tutaj nie będzie ciekawie, no to wiadomo, życie jest życiem, biegniemy dalej, szukamy kogoś, kto będzie ciekawszy.
Powiedziałeś o tym, że o tym celu i gdybyś mógł podać jakiś przykład, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jestem programistą, robię strony internetowe na przykład i opcja pierwsza, pracuję w jakiejś agencji i buduję ten swój profil pod kątem takim, że no, jestem dostępny dla potencjalnych innych pracodawców, żeby mnie zatrudnili, i opcja B, jestem programistą, który ma jednoosobową firmę i robi te strony internetowe na własny rachunek. I skupiając się na różnicy między jednym a drugim, czym powinien się różnić profil w jednym i w drugim przypadku, żeby było jasne dla odbiorców, że ten człowiek chce dostawać propozycję pracy na przykład, tam człowiek a człowiek B, jemu mogę zlecić produkcję strony internetowej i on mi ją zrobi.
O, tutaj też ciekawe właśnie zagadnienie, bo myślę, że ten pierwszy człowiek, który szukałby pracy i tak dalej, to tutaj dużo nie musi się nastarać. Na LinkedInie jest bardzo,
no tak,
bardzo
w
dzisiejszych czasach to jest jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów i osób na LinkedInie, gdzie firmy, nawet widzę, że już też zaczynają inwestować w płatne formy reklamy, żeby docierać do potencjalnych programistów. Ale jeżeli byłbym takim programistą, który chce znaleźć...
Wiesz co, właśnie wpadłem na genialny, mogę podpowiem coś Microsoftowi, bo Microsoft jest właścicielem LinkedIna, prawda? Więc szanowny Microsoftie, podpowiadam, że jeżeli ktoś w wyszukiwarkę wpisuje specjalista IT, to niech wyskakuje pop-up, zapłać 5 zł, żeby ci wyświetlić wyniki, bo to rzeczywiście jest tak poszukiwana branża, że tutaj no, można by było tak zrobić.
Także niektórzy programiści nawet szyfrują swoją obecność, bo potrzebują trochę tej obecności do kontaktów z innymi, ale ukrywają z jakimś tam żargonem i tak dalej, a rekruterzy próbują odczytać ten żargon. Ale tak de facto, będąc programistą specjalistą, to na pewno bym przedstawił te języki, na których najlepiej się znam, pokazał swoje portfolio, ale od tej strony właśnie takiej bardziej eksperckiej, zbierał mu też potwierdzenia umiejętności, rekomendacje, te wszystkie rzeczy na pewno się przydają, rozbudowałbym swoją sieć kontaktów o specjalistów, topowych specjalistów z branży, których też chcę obserwować, którzy są dla mnie inspirujący, są liderami, więc to na pewno to jest ten jeden kierunek dla takiego programisty, a dla drugiego programisty, przedsiębiorcy, który poszukuje klientów, który chce dotrzeć do klientów, to na pewno bym na LinkedInie pokazał więcej realizacji, czyli tutaj też w sekcji polecane pokazał przykłady wdrożeń, też dodał rekomendacje od klientów, poprosiłbym klientów o rekomendacje, w sekcji umiejętności też wymieniłbym te kluczowe rzeczy, w nagłówku bym napisał, że projektuję takie niesamowite strony właśnie dla takich branż, czy w takim języku, i to co jeszcze jest takiego właśnie od niedawna na LinkedInie również można zdefiniować, dodać takie na LinkedInie tak zwany marketplace usług. To jeszcze nie przyjęło się tak mocno w Polsce, ale dlatego też widzę potencjał dla przedsiębiorców większy, bo można dodać tak zwane, zdefiniować swoje usługi i te usługi wejdą do ogólnej bazy LinkedIna pod względem danych usług, więc na przykład właśnie tworzenie stron internetowych. I jak ktoś będzie szukał na LinkedInie, bo może zrobić takie ogłoszenie, że szuka specjalisty, to LinkedIn da temu twórcy powiadomienie, że ktoś szuka takiego rozwiązania. Nie wiem do końca, jak to geograficznie działa, ale mi się zdarzyło parę razy, że dostałem powiadomienie, że ktoś szuka specjalisty do spraw social media. Więc to jest taka fajna opcja, rozwijana, ona dobrze w Stanach Zjednoczonych jest rozwinięta. Wiadomo, do Polski pewnie gdzieś tam trochę poczekamy na to, że aż to wyjdzie, ale kto wie.
Ale jest to dobry trop, rzeczywiście. Kiedy już przygotujemy ten nasz profil i rzeczywiście uzupełnimy wszystkie informacje, no to takim kolejnym logicznym krokiem jest lista kontaktów. I kiedy, pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy zakładałem konto na Facebooku, no tam od razu Facebook jest sprytny, on już wie, że to są prawdopodobnie moi znajomi, w ogóle podobno Facebook tworzy takie ghost profiles, takie profile osób, których nie ma jeszcze na Facebooku, po to, że jeżeli ten ktoś tam kiedyś postanowi założyć konto, to Facebook już wie, komu go polecić jako znajomych. To w ogóle jest już czarna magia. Natomiast LinkedIn. Zakładam, że wypełniłem swój profil, no i chciałbym tam dodać jakieś osoby, raczej nie moją mamę albo żonę, no bo tutaj chcę budować tę sieć kontaktów zawodowych. Pewnie jak jestem w danej branży, to już parę osób znam, więc tych prawdziwych znajomych mogę dodać, ale jak podejść do budowania tej listy kontaktów w sposób taki strategiczny, żeby też, wiesz, no nie wyjść na jakiegoś tam stalkera, który po prostu zahacza wszystkich tam wielkich i sławnych i mówi, może dodałbyś mnie do swoich kontaktów.
Ja tak często mówię, używam takiej parafrazy, pokaż mi swoją sieć kontaktów, a powiem ci, jaka jest twoja przyszłość. Na LinkedInie. I tutaj trochę tak jest, ta sieć kontaktów jest kluczowym aspektem działalności. Co z tego, że mamy świetny profil, kiedy nie mamy z kim się kontaktować, tak? Więc trzeba zadbać o tą drugą nogę. Na jednej oczywiście można się poruszać, ale lepiej na dwóch. I to, co jest ważnego, to tak jak powiedziałeś, na pewno na LinkedInie bym pozapraszał te osoby, które w jakiś sposób są spójne z moją branżą, więc te osoby, które są z mojej grupy docelowej, to oczywiście, tak, więc na przykład przykładowo moja grupa docelowa to marketerzy, przedsiębiorcy, osoby, które chcą się rozwijać, HR-owcy, dyrektorzy, właściciele firm i tak dalej, no, tutaj by wymieniać. Natomiast o co chodzi, to na pewno te osoby staram się zapraszać albo przyjmować od nich zaproszenia do kontaktu, bo to działa też dwie strony, ale jakby fundamentem często mówię, okej, to są moje grupy docelowe, ale żeby budować swoją markę osobistą, to często zapominamy o tym, że trzeba zadbać o sieć kontaktów, czyli żeby jakby kto buduje naszą markę osobistą? Znaczy my budujemy, ale nasza marka osobista nie istnieje bez naszej sieci kontaktów, czyli tego doświadczenia naszej osoby w otoczeniu, więc dobrze jest zapraszać osoby, które znamy z świata zawodowego, osoby z naszej pracy, naszych klientów, partnerów biznesowych, osoby spójne z naszą branżą, osoby, które są ważne w branży, wpływowe w branży, które chcemy obserwować, które są dla nas inspirujące, osoby, które prowadzą na przykład podcasty ciekawe, tematyczne w branży, osoby, które organizują wydarzenia, konferencje, jeżeli chcemy budować markę eksperta, to warto oczywiście nie tylko zapraszać, bo to też jeszcze jest taka pułapka, że ludzie tak klikają zaproś i cud się wydarzył. No nie, no właśnie, nie wydarzy tak. Się. Nie wydarzy się, jeżeli sobie tak klikniemy tylko, bo chodzi o to, żeby zbudować relacje z tymi ludźmi, tak? Więc tutaj to nie oznacza, że ja teraz chcę, moim pragnieniem, celem jest bycie prezesem. To ja teraz zaproszę 1000 prezesów do sieci kontaktów i będę czekał, nie? To nie jest też tak, chodzi o to też, że ja potrzebuję zbudować relacje z tymi osobami, to znaczy znać się, to znaczy jak mam 100 prezesów w kontaktach, to jest szansa, że za jakiś czas też mogę dołączyć do jakiejś rady nadzorczej, jest spora szansa, jeżeli zobaczą we mnie jakiegoś równego gościa, ale to muszą zobaczyć, bo muszą mnie poznać, czyli poznać, polubić i zaufać. To są takie aspekty w budowaniu relacji, więc ja bym powiedział, że LinkedIn to jest taka platforma networkingowa, stworzona do budowania relacji, tak samo jak w życiu, zresztą tylko w tym kontekście biznesowym i warto, żeby te w waszej sieci kontaktów były osoby, które was znają, ale które są spójne z waszą branżą, ale przede wszystkim, żeby to były też aktywne osoby na LinkedInie. To jeszcze taki dodam aspekt. Troszkę tutaj pokluczyłem, w tym sensie, że nie warto zapraszać moim zdaniem osób, które, które gdzieś tam chodzą raz do roku albo na dwa lata na LinkedIna, bo to są takie puste profile. No i co z nich, tak? Oni, te osoby nie zareagują na wasze publikacje, posty. Algorytm was nie doceni za to, że tak tyle osób z waszej sieci kontaktów reaguje na wasze posty, więc warto dbać o to, żeby to były osoby w miarę aktywne, czyli mają uzupełniony profil. Widać, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy coś tam się działo na tych profilach. To też widać w sekcji aktywności na profilu danej osoby, która was zaprasza na przykład, albo którą chcecie zaprosić. To bym wyszedł z tego, że bym zapraszał osoby aktywne, spójne z wami najlepiej. Podobne reguły zresztą są na Instagramie, tak? Jak chcemy budować grupę obserwujących, zresztą też w innych mediach społecznościowych. Te osoby jeszcze bym traktował, które są w waszej grupie odbiorców, ja bym to nazwał metaforę wioski, jako takie osoby, które są waszymi sojusznikami. Dbałbym, wspierał, doceniał tą swoją sieć kontaktów, a ta sieć kontaktów też wam wynagrodzi, odwzajemni się między innymi też waszym wsparciem, waszych treści, ciekawością też, oddaną ciekawością do was. Jeżeli pokażecie im, że jesteście ciekawi innych osób, to świat też do was wróci. To może brzmi jak w książkach Dale'a Carnegie'ego, ale tak to działa.
A czy jest jakiś taki klucz, według którego rozłożyć te zaproszenia w czasie warto? Dlatego, że no, są takie miejskie legendy, że w różnych serwisach, jeżeli tam, nie wiem, nagle postanowisz dodać tam 1000 osób do znajomych, no to potraktują cię właśnie jako jakiegoś spamera, zablokują i tak dalej. Czy lepiej zrobić tak, że na przykład siadam jednego dnia od rana do wieczora, szukam tych osób, które mnie interesują i wysyłam im te zaproszenia, czy na przykład w tym tygodniu zapraszam 10 osób, skupiam się na tym, żeby jakoś tam z nimi, nie wiem, nawiązać jakąś pierwszą relację, w następnym tygodniu kolejne 10 osób i tak dalej.
Tutaj, jak wszędzie, we wszystkim, taktyki są różne, natomiast na pewno jedna rzecz, to nam trochę narzuca LinkedIn, jest ograniczenie, że nie jestem pewien, już musiałbym też to sprawdzić, ale ja i tak tego nie przekraczam, w ciągu tygodnia można zaprosić 100 osób. Chyba bym się tego limitu trzymał, więc jednego dnia bym sobie zaprosił, można sobie zrobić taką rundkę, jedną, dwie godziny, a zaproszę sobie teraz dzisiaj 20 osób. Tylko jeszcze powiem, to nie jest siadam i klikam, zapraszam, tylko ja preferuję szkołę, siadam, przeglądam, kogo zaprosić, czy tą osobę warto tutaj, czy ona dziś też jest spójna ze mną i tak dalej, o tym sobie przed chwilą wspomnieliśmy, natomiast to, co jest ważnego, to bym wysłał zaproszenie z wiadomością do tej osoby, czyli napisał, popatrzył, o, cześć Marek, widzę, że również tutaj jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz podcast, w ogóle też chcesz się rozwijać, założyć swój podcast i na przykład i wysyłam takie zaproszenie, z chęcią będę cię obserwował, tak, i w ogóle fajne rzeczy robić, podoba mi się. No i wysyłam taką wiadomość. Zupełnie inaczej to wygląda niż wysłanie Pokemona. W ogóle ja tak uważam, że to jest taka taktyka niezbyt dobra. Oczywiście nikt nie powiedział, to jest takie zbieranie Pokemonów. No i co? Mam 2000 Pokemonów. Super. I co z tego? Znasz? Nie. To nie o to chodzi. Albo karteczek z Królem Lwem. Część z was pamięta pewnie, jak tam gdzie były czasy. Zbierały się te karteczki. No i co? Mam karteczki? No i tyle. Można się wymienić. Ewentualnie było. Zwracam uwagę na to, żeby budować relacje. Na koniec dnia ważne jest, żeby mieć większą sieć kontaktów i powiedziałbym taką fajną liczbą, to jest 500+ na LinkedInie. Nie mylić z innym programem. Natomiast to, co jest ważnego, to bym zapraszał, żeby mieć te 500 kontaktów. Można przyjąć taktykę po kilkanaście osób w tygodniu. Ja rekomenduję uczestnikom moich szkoleń mocną taktykę, nazywa się taktyka 3-3-3 według Adriana, czyli codziennie zaproś 3 osoby do sieci kontaktów, codziennie napisz 3 komentarze i codziennie odbądź 3 rozmowy z innymi użytkownikami. Bardzo trudna taktyka, pozornie taka, niby takie minimalistyczne, ale to trzeba nabyć pewnych umiejętności po prostu w nawiązywaniu kontaktów. Dzisiaj kogoś widzę, poznaję i stwierdzam, interesuje mnie ta osoba, to wysyłam zaproszenie do tej osoby, piszę parę zdań i to jest dla mnie automatyzm. Kiedyś musiałem się tego nauczyć oczywiście. I polecam wam też tak podejść do tego, że no, to wejdzie wam w nawyk wcześniej czy później.
Trzeba też się nauczyć LinkedIna z tego względu, że on ma rzeczywiście trochę inną specyfikę. Na przykład taki popularny format jak Stories, który świetnie się przyjął choćby na Instagramie, na LinkedInie nie bardzo. I z tego, co wiem, to oni w ogóle wyłączyli Stories w pewnym momencie, bo stwierdzili, że to bez sensu, bo nikt tam tego nie używa. Jakie treści publikowane na LinkedInie i w jakich formach sprawdzają się najlepiej, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie relacji z naszą listą kontaktów?
O, tych formatów, tych treści jest sporo. A jeszcze tak powiem a propos stories, to wydaje mi się, że to stories to było trochę źle wdrożone, wprowadzone i stąd też okazało się niewypałem. Może ciut za wcześnie jeszcze, może jeszcze te pokolenia troszkę starsze, które tak trochę sceptycznie podchodzą do tego stories i nie mogą się tak w niej odnaleźć. Tak średnio statystycznie to tak trochę może być. W każdym razie szkoda, bo uważam, że to też fajny materiał, ale też jaka jest idea LinkedIna, no jednak tutaj jestem bardziej taki profesjonalny ton wypowiedzi, bardziej miejsce, LinkedIn to jest miejsce dyskusji, więc wszelkie treści, jakie bym polecał, to treści, które są treściami eksperckimi, komentarzami, treściami poradnikowymi, na pewno się super sprawdzą, jeżeli chodzi o tematykę. Oczywiście tutaj trzeba pomyśleć, z kim chcemy się dokomunikować, czy pisać o problemach odbiorców naszych, czyli osób, dla których tutaj działamy, piszemy, z którymi chcemy budować relacje i tak dalej. A co do samych formatów, to LinkedIn też bardzo tutaj daje nam dużo możliwości. Kilka jest troszkę innych formatów niż na Facebooku, na innych platformach. Na pewno to, co teraz, to co najlepiej się sprawdza, to oczywiście format wideo, który budzi największe zaangażowanie, ale to jest kwestia naturalności formatu wideo. Po prostu psychologicznie zwraca naszą uwagę. Na pewno teraz boomem uważam, że będzie na LinkedInie również tworzenie live'ów i wydarzeń, typu wydarzeń na żywo. I widzę w tym duży potencjał na przyszłość, nie tylko zresztą na Facebooku. Tak jak mamy TikTokizację kontentu, to może to na LinkedInie nam nie grozi, chociaż tutaj różnie może być, ale również mamy marketing na żywo i to też jest mocny trend, więc myślę, że on tutaj na LinkedIn nie zaistnieje. Czeka nas jeszcze, tak z ciekawostek powiem, już w Stanach Zjednoczonych to jest wprowadzone, czeka nas taki Clubhouse na LinkedInie, czyli tutaj on był testowany i pewnie niebawem wejdzie do Polski. Planowane na wiosnę jest wprowadzenie na szerszą skalę, czyli takich spotkań głosowych, czyli że umówimy się na przykład na LinkedInie, Marek, w takim kontekście, że porozmawiamy sobie o marce osobistej, czy jakimś temacie i utworzymy wydarzenie, inni będą mogli nas posłuchać w tym temacie, a może nawet możemy ich dołączyć do naszej wspólnej dyskusji. Takie spotkania. Widzę też jakieś takie zamieszanie wokół tego, pewnie będzie trochę na LinkedInie w Polsce i nie tylko, zresztą jak to wejdzie do mainstreamu, więc też taki ciekawy nowy format. Oczywiście to, co na LinkedInie bym najbardziej stawiał, to na post ze zdjęciem, z grafiką, ze zdjęciem. Na pewno świetnie się formaty sprawdzają, typu też takie, można powiedzieć, PDF-y takie a la karuzele zdjęć, tak to się mówi, też niektórzy upraszczają. Oczywiście karuzela zdjęć to troszkę inny format, ale w takim sensie, że na przykład robimy 5 slajdów, żeby nie było za dużo, tam troszkę treści wrzucamy i wrzucamy taki post i ten post jest przesuwany w lewo, w prawo, ktoś tam sobie może przeglądać te treści. Na Instagramie zresztą też bardzo dobry format, też bardzo taki właśnie dla treści edukacyjnych, merytorycznych, na LinkedInie też się fajnie sprawdza, więc tutaj też widzę miejsce na ten format, jeżeli chcielibyście pisać, ale przede wszystkim najważniejsze jest zdefiniować potrzeby swojej grupy docelowej, czego oni chcą, czym się interesują i pisać o tym, jeżeli chcemy mieć sukcesy.
Mam wrażenie, że na LinkedInie, tak jak na innych platformach też, trzeba trochę poznać algorytmy, które decydują o tym, że nasze treści się wyświetlają. No i zawsze w tych platformach społecznościowych jest tak, że jeżeli coś ma duże zaangażowanie, dużo komentarzy, no to lepiej się pozycjonuje i częściej się wyświetla. I widziałem taki post niedawno na LinkedInie. Ja tam rzadko zaglądam, ale akurat wtedy właśnie zwróciło to moją uwagę. Jeden z użytkowników wrzucił post, w którym napisał taką dość mocno kontrowersyjną tezę, żeby nie powiedzieć bzdurną, że z jego doświadczenia podcasty nie sprzedają, czy on uważa, że podcasty nie sprzedają. No i oczywiście pod tym odezwało się mnóstwo ludzi, którzy napisali, a bzdura, jak to, no przecież ja mam dowody, tutaj sprzedają i tak dalej. I niektórzy nawet wprost powiedzieli, no dobra, no jakby nie dajcie się wkręcić w tę dyskusję, bo to jest celowo sprowokowana bzdurna teza, tylko po to, żebyście właśnie pisali i się wyżywali i dyskutowali. Więc zastanawiam się, czy tego rodzaju chwyty, które mają no, sprowokować algorytm do tego, żeby nas wywindował wyżej, czy to z twojego punktu widzenia jest słuszne działanie, no bo jednak trzeba o te algorytmy dbać, czy to jest takie trochę zagranie pod publiczkę i troszkę poniżej pasa?
No i tutaj różnie, znaczy jednoznacznie można powiedzieć, bo z jednej strony dobrze jest używać różnych chwytów i znać i rozumieć specyfikę działania algorytmu, a tutaj algorytm, przede wszystkim dla algorytmu kluczowe na LinkedIn nie są komentarze i te interakcje w formie komentarzy, to jest must have i to wynika z tego, że algorytm bardzo mocno docenia czas interakcji z waszym postem, a wiecie, like to 1 sekunda, komentarz przynajmniej kilkanaście sekund, więc to jest wyżej premiowane. Natomiast i niektórzy z tego mocno korzystają, niektórzy też właśnie specjalnie podsycają dyskusję, żeby budować zasięgi. Natomiast ja uważam, że wszystko z umiarem i jak ktoś widać, że tutaj już specjalnie podkręca i żeby sobie zrobić publikę, no to łapie dystans. Więc czy ja chcę mieć do czynienia? Nie bardzo. Tutaj jak ktoś nadużywa tego. Jeżeli tam raz na jakiś czas jakiś fajny, ciekawy temat zostanie wrzucony, to ja z chęcią też posłucham, poczytam, dam się dyskusję, zobaczę, jak tam ten polaryzujący temat do jakich wniosków, insightów prowadzi, jakichś ciekawych myśli. Więc wszystko zależy. Na pewno jakbym miał podać wskazówkę i taką poradę, co na pewno pomaga budować zasięgi mediów społecznościowych, to bycie ciekawym. Ciekawość.
Zastanawiałem się nad taką rzeczą, że LinkedIn jeszcze, wiadomo, LinkedIn zaczął się jako platforma dla rekruterów, gdzie ludzie ogólnie zamieszczali swoje CV. I jest taki, myślę, no, ciągle sposób patrzenia na LinkedIna jako na tego rodzaju platformę, no a jak wysyłasz swoje CV, no to wiadomo, że ogólnie tam starasz się wyglądać jako dobry pracownik, czyli być bardziej taki oficjalny, tak jak powiedziałeś, tam są bardziej takie profesjonalne dyskusje, to wszystko jest takie trochę bardziej on i pod krawatem. Z drugiej strony, kiedy mówimy o budowaniu marki osobistej, to bardzo często mówi się, że ta marka osobista powinna być autentyczna, no i ma to sens, znaczy nie powinniśmy udawać kogoś innego, jeżeli jestem kreatywnym twórcą reklam, no to ja raczej się nie ubieram w krawat, tylko raczej manifestuję tę swoją kreatywność na inne sposoby. Więc jak to pogodzić? Jak z jednej strony budować wizerunek, owszem, profesjonalisty, ale z drugiej strony być wiernym sobie i jak najbardziej autentycznym bez, wiesz, no bez jakiegoś takiego wpadania w przegródkę jakiegoś świra, powiedzmy.
Wiesz co, ci powiem, że chyba to jest też perspektywa spojrzenia takiego na LinkedIna z perspektywy takiego może trochę stereotypu, ale dzisiaj jest spokojnie na to przestrzeń i też trochę już w sumie odpowiedź była w pytaniu, w tym sensie, że warto dopasować swój styl do swojej branży. I chyba tak najłatwiej bym powiedział, jeżeli pracujesz w branży kreatywnej, nic nie szkodzi, żeby mieć trochę zwariowany wizerunek na tym LinkedInie i troszkę bardziej kolorową koszulę założyć, albo nie koszulę, albo nawet t-shirt. Zresztą też czasy się zmieniają i może 5 lat temu, 10 lat temu te krawaty, koszule to były czymś standardem, a dzisiaj miałem okazję przeprowadzić trochę szkoleń dla prezesów dużych różnych firm międzynarodowych, którzy no, czasem byli w dresach, także tutaj oczywiście bardziej markowych, ale generalnie troszkę też te czasy się zmieniają i też ten wymóg jest inny, więc o to bym się nie obawiał. Bardziej dbałbym o tą rzetelność, wiarygodność, o takie aspekty, które są ważne, takie wartości, one są uniwersalne i jakąś taką prawdziwość, to jest ważne, więc o to bym zadbał. Więc jeżeli na przykład ja pracuję w branży, jeżeli ktoś z was pracuje w branży, na przykład jest producentem grillów, to nic nie zaszkodzi, żeby na LinkedInie czasem wrzucić zdjęcie z grillem. Ale wiadomo, jak nie pracuję w branży, nie robię grillów i w ogóle i wrzucacie grilla na LinkedIna, no to nie, to B.
To wiesz co, ja mam konkretne pytanie. Znam osobę, która jest specjalistką od HR-u i ma bardzo ładny tatuaż na ręce. I ona, przygotowując okładkę swojego podcastu, przygotowała tam zdjęcie, gdzie nie było widać w ogóle tego tatuażu. No i tam szukała, wiesz, pomysłu na to, jak tę okładkę poprawić. Ja powiedziałem, podeślij mi proszę jakby komponenty tej okładki, podeślij mi to zdjęcie, to ja zobaczę, coś może wymyślę. I ja dopiero wtedy, widząc to zdjęcie w całości, zobaczyłem ten jej tatuaż. I mówię, dlaczego ty to wykadrowałaś? Znaczy, z mojego punktu widzenia, ten tatuaż jest twoim atutem. Znaczy, on cię wyróżnia na tle tych wszystkich innych specjalistek i specjalistów od HR-u. On pokazuje w pewien sposób twój charakter i pomaga budować twoją markę osobistą. Ona powiedziała, że wprawdzie nigdy nie miała problemów w swojej pracy z tego powodu, że ten tatuaż ma, ale ona sama uznała, że to niezbyt pasuje do tej konkretnej branży. Więc z twojego punktu widzenia, czy w tego typu, czy miałem pytania od kogoś, kto jest na przykład fizjoterapeutą, ale jest też takim wesołkiem, śmieszkiem i on mówi, kurczę, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam do czynienia z ludźmi, którzy czasem są, nie wiem, po wypadkach, mieli bardzo trudne jakieś tam przejścia i ja wiem, że jak ja sobie z nimi rozmawiam i żartuję, to im to poprawia samopoczucie, ale z drugiej strony nie chcę też wyjść na gościa, który jest jakimś, nie wiem, niewrażliwy na ich, powiedzmy, cierpienie, jest jakimś tam takim gburem w tym sensie, że wiesz, że nie przejmuje się uczuciami innych ludzi, więc co w tego typu sytuacjach, które wydają się konfliktowe.
No właśnie, to też wydają się konfliktowe. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach mamy większe przyzwolenie. Super powiedziałeś. I budując markę osobistą, trzeba szukać swojego wyróżnika. Czegoś takiego, co jest z nas, co nas wyróżnia od innych, więc ten tatuaż, a w zasadzie nie chodzi o tatuaż, tylko o to, dlaczego ona sobie zrobiła ten tatuaż, tak? Pracując w tej branży, więc te wszystkie rzeczy gdzieś ze sobą mogą współgrać i być wyróżnikiem i super, że zwróciłeś uwagę, że moim zdaniem, że ten tatuaż to może być fajnym elementem też gry wizerunkowej i warto takich rzeczy szukać. Ktoś inny ma jakieś inne cechy z wyglądu, osobowości, okulary czy tam i to wszystko też fajnie może zagrać, pomóc być zapamiętanym. Natomiast też to, co powiem, i tak sobie myślę, że to zależy też, czego się jakby to, co hamuje rozwój marki, budowę marki osobistej, to jest strach i obawy, że inni nas ocenią, skategoryzują. I myślę, że tutaj też to jest ważne, że czasami właśnie te osoby, które postawiły na tą otwartość, na gotowość, na ocenę, na krytykę, no silniej i skutecznie budują swoje marki osobiste, pomimo że nie są doskonali, i to się o tym można powiedzieć, to właśnie ta niedoskonałość przyciąga jak magnes innych ludzi, którzy też widzą w tych osobach równych sobie i to dzięki temu też blogerzy, podcasterzy zyskują popularność, nie tylko dzięki swojej specjalizacji, ale tego, że są ludzcy. I tak jeszcze powiem a propos tego znajomego, że też jest taka rzecz, jeżeli ma obawy, ja też nie mówię, że od razu masz obawy, to teraz nie miej obaw. Jeżeli masz obawy, być może one w jakiś sposób są uzasadnione, ale być może gdzieś te żarty gdzieś można też zawsze w jakimś tam jakby drugiej warstwie pokazać. Jeżeli typowa cecha jest pozytywna, więc tym bardziej jak ktoś nas odkrywa, to oczywiście odkrywa najpierw takie hasło, nie wiem, Adrian Gamoń, ten od LinkedIna, nie? Ale później odkrywa, że ten Adrian Gamoń nie tylko od LinkedIna, że on jest w ogóle strategiem marki i tak dalej w różnych tematach, także tutaj Marek, że jest też wydawcą i w ogóle tych różnych opowieści może być, więc to też jest kolejna warstwa do odkrycia. Okaże się, że ten fizjoterapeuta jest zabawny, śmieszny, nie od razu tego nie widać, ale potem się to odgrywa. To też jest taki smak odkrywania i poznawania tej osoby. To też może być fajny atut. Różne drogi są na siłę, na siłę nie warto tego robić. O, może tak.
Okej. Okay. Powiedziałeś, ja ci trochę wszedłem słowo o tym, że te treści, które publikujemy na LinkedInie, żeby działały, no to one powinny być ciekawe dla naszych odbiorców. A co mogę jeszcze zrobić, poza tym, że wymyślę, co ich może zaciekawić. Co mogę jeszcze zrobić, żeby te relacje, te kontakty, które buduję na LinkedInie, faktycznie pomagały mi w budowaniu marki osobistej, faktycznie pomagały mi w biznesie? Co poza samym publikowaniem ciekawych treści?
Znaczy jeden obszar, jaki jest jeszcze ważny w budowaniu marki osobistej, poza publikowaniem treści, jest to w ogóle bycie fajnym, ciekawym człowiekiem dla innych osób, dla swojej sieci kontaktów. Czyli to, że po prostu zanim opublikujesz post, warto tam czasem wejść na LinkedIna, pokomentować, wejść w dyskusję, dialog. Algorytm to też docenia, to też buduje relacje, bo jakby nie ma budowania społeczności bez budowania relacji z tą społecznością, tak? Że i to jest istotne, o czym też czasami zapominamy, że tak, tutaj ktoś idzie na szkolenie, jak tutaj Adrian powiedział mu, jak zbudować świetny post, ale ta osoba wrzuca post, nic się nie dzieje. No nie ma, bo nie było zbudowanej tej relacji ze społecznością. Zresztą Marek, który już buduje już od lat swoją społeczność wokół też swojego podcastu, dobrze wiesz. I to jest jeszcze taka ważna rzecz w zbudowaniu tej relacji ze społecznością, że warto czasami nawet, jak chcemy budować markę osobistą, nie musimy być ekspertami we wszystkim, ale po prostu jak wnosimy wartość taką pozytywną, doceniamy, wchodzimy w interakcję. Więc nawet jak nie macie jeszcze pewnej wiedzy swojej, własnej, autorskiej do komunikacji, to i na inne sposoby można wnosić wartość i też budować super relacje i markę osobistą. I nie widziałem, nie jedną osobę, która miała fajne efekty, a nie opublikowała żadnego posta, bo się bała. Natomiast, natomiast bardzo, bardzo dużo tutaj takich rzeczy budowała. Jeśli mogę, jedną rzecz. Trzeci wymiar taki jest i to, co uważam, to co też chcę wam wszystkim tu zarekomendować, pomyśleć o tak zwanym swoim kontencie premium, nazywam, super kontencie, czyli czymś takim, to może być takie coś, co jakby działa długofalowo, można rozdrobnić na wiele rzeczy. To może być podcast. To może być e-book, to może być książka, to może być jakiś raport. Ja na przykład sobie o tym pomyślałem i chcę się podzielić efektami, co od 2 lat przygotowuję raport LinkedIn w Polsce i tam zbieram dane właśnie z różnych źródeł na temat LinkedIna, na temat firm i użytkowników. I ten raport mi bardzo dużo fajnego, dobrego daje. Pozwala mi dotrzeć do innych użytkowników, do innych osób, budować moją markę osobistą. Szczerze mówiąc, ja nie jestem z osób, które publikują zbyt dużo postów i nie jestem jakimś mistrzem postowania i dla mnie to jest przeżycie, taki jeden post. A tak to włożę swoją robotę rzetelną, wiele godzin pracy w jeden raport, który potem mogę jeszcze sobie rozbić, rozczłonkować, każdy slajd osobno wrzucić, wokół niego podyskutować w tych social mediach. Mam robotę, tym jednym raportem mam materiał na pół roku. Także kontentu i warto o tym myśleć. Tak samo podcast. Robicie, jak ktoś robi podcast, no to co robi? Najpierw w ogóle jest samo nagranie z podcastu. Z tego podcastu można wyciągnąć fajne wypowiedzi, cytaty, różne materiały, zainspirować się do dalszej dyskusji w formie postów, komentarzy. Warto pomyśleć o takim rzeczy, która wam jest bliska, więc to może być podcast, to może być wideo, to może być e-book, to może być checklista i tak dalej, tego typu rzeczy. Na pewno mogą być fajnym materiałem do budowania marki. Bo samo postowanie to nic. Samo postowanie.
No właśnie, mam wrażenie, że niektórzy tak bardzo się fiksują na tym postowaniu, że rzeczywiście gdzieś zapędzają się w tym kołowrotku. To znaczy uważają, że ciągle trzeba coś wrzucać, trzeba komentować, trzeba odpowiadać na komentarze i w zasadzie nie docierają do momentu, w którym to się przekłada na sprzedaż. No i teraz załóżmy, że chciałbym, znaczy to się pewnie najczęściej dzieje, że chcę budować markę osobistą, żeby więcej sprzedawać. I załóżmy, że jestem na przykład psychologiem. Poza tym, że ja publikuję ciekawe treści, które ludzie z zainteresowaniem przeczytają i być może skomentują, może nawet udostępnią, to jak ja mogę aktywnie pozyskiwać klientów z LinkedIna. No nie będę pisał prywatnych wiadomości, czy przypadkiem nie potrzebujesz psychologa, bo przecież ludzie mnie tam od razu zablokują. Więc wiesz, z jakich instrumentów mogę skorzystać, albo z jakich sposobów, żeby to się przełożyło na pozyskiwanie klientów.
No tutaj już chciałbym opowiedzieć, jak nawiązywać kontakty takie prosprzedażowe, ale tutaj na pewno jedna rzecz, będąc psychologiem, na pewno warto też dookreślić swoją specjalizację, na przykład jestem psychologiem dla biznesu, to tutaj LinkedIn byłby bardziej fajniejszym, albo psychologiem dla pracowników firm, pracownicy firm coraz częściej też potrzebują wsparcia, pomocy i też osoby z działów rekrutacji zatrudniają takich specjalistów, do których mogą potem pracownicy się zwrócić, więc tu jest taki fajny sposób dotarcia poprzez networking, ale jeżeli jak zaistnieć świadomości, no to przede wszystkim pisałbym te treści na temat higieny psychicznej pracy na LinkedInie, więc to byłyby posty w tej tematyce. Można utworzyć podcast, wspomniany, ciągle ten podcastocentryzm, ale też można utworzyć swojego bloga, można robić live'y, spotkania, można zrobić jakiś cykl konsultacji, albo właśnie zbierać takie najczęstsze pytania i odpowiadać na nie w postach, zrobić takie cykle. To na pewno przyciągnie, tylko właśnie to, co jest ważne, żeby pomyśleć, co jest na końcu tego, tak? Czyli jak robię, planuję szereg live'ów, to ja sobie planuję szereg live'ów po to, żeby później na końcu tych live'ów powiedzieć, słuchajcie, zapraszam na konsultację, tutaj na mojej stronie możecie się zapisać na konsultację. To o tym warto pamiętać, żeby ten content gdzieś tam, jakby to nawet jest obowiązek, powiedziałbym, względem odbiorcy, żeby mu wskazać, co dalej ma zrobić. Jak przygotowuję post, tak, to naszym obowiązkiem jest być opiekunem, jesteśmy gospodarzem tej treści, więc wskazujemy, co ten czytelnik ma zrobić. Czy chcemy, żeby skomentował, czy kliknął w link, czy zarejestrował się, więc to jest ważne. Tak samo warto pamiętać o tym.
Myślę, że niejedna osoba ma też taką obawę, dobra, można robić to, można robić tamto, można zapraszać ludzi do kontaktów, można publikować, można pisać komentarze. Ta strategia tam 3x3 też trochę czasu zajmuje. Jak to zrobić, żeby wycisnąć z LinkedIna maksimum efektów, poświęcając na niego minimum czasu?
No, to jest to pytanie, typowo pytanie przedsiębiorcy. Także
jak jest... Gdzie jest dźwignia?
Gdzie jest dźwignia? Myślę, że to też trzeba, chyba każdy sobie też potrzebuje poszukać tego. To, co jest, niektórzy sięgają po automatyzację, bo tutaj jeszcze jest jakby taka ciemna strona LinkedIna, że jest, mamy trochę automatyzacji, mamy takich autoresponderów wysyłających wiadomości i tak dalej. Z tym bardzo ostrożnie, naprawdę bardzo ostrożnie, a szczerze mówiąc, ja to nie polecam. I to jest taka pułapka właśnie zwodnicza, że tak się nam nie uda szybciej coś zbudować. A potem szybko też można coś zepsuć, co było zbudowanego. Natomiast to, co powiem, to właśnie warto pomyśleć o tym jakby najistotniejszym wycinku, czyli podejść bardziej strategicznie, czyli nie jestem tutaj dla wszystkich, chcę lepiej poświęcić te kilka godzin czy ten dzień, sobie opracować strategię, jakiś plan działania i bardziej metodycznie działać. Ja mam też taką perspektywę, ja nie wrzucam postów co tydzień. Nie mam na to za bardzo czasu, ale jak mam okazję, to coś opublikuję, ale i to od razu cieszy się dużym przyjęciem, bo jest bardziej merytoryczne. I polecam też taki sposób, znaleźć coś swojego, co pozwoli wam budować opowieść, będzie wnosiło pewną wartość. Więc to na pewno jest, postawiłbym na konkretny content, a nie codzienne wrzucanie czegoś, bo to nie o to chodzi. Postawiłbym też na budowanie relacji z konkretnymi osobami, a nie z wszystkimi, którymi, czyli bardziej precyzyjnie bym działał, trochę jak snajper. To jest jedna z takich metod. Druga rzecz, można też trochę rzeczy pewne testować, optymalizować z takich, no co bym powiedział, to przyjąć sobie pewien plan działania, na przykład można też sobie uporządkować tą aktywność, bo ja wiem, że to nie jest tak, że wchodzę na, o dobra, Adrianie, wszedłem na LinkedIna, mija miesiąc, dzieci, klienci. No nie, jeszcze trochę, być może się uda, że może będzie jakaś współpraca po miesiącu, ale przyjmij sobie taki plan, godzinę w tygodniu. I po 3 miesiącach, co się wydarzy, oczywiście plan, czyli jak sobie planujemy, to wyznaczamy sobie cel, zakres aktywności i pomiar, co będziemy monitorować. Oczywiście bez jakiejś tam hiper drobiazgowości, ale natomiast, żeby mieć na to spojrzenie. Także nie ma jakiegoś cudownego narzędzia, które by nam skróciło czas, ale na pewno bycie uważnym tym, co się robi, testowanie różnych metod, szukanie swojej drogi, to jest jedno z rozwiązań i przede wszystkim słuchanie i to, co wcześniej wspomniałem, bycie ciekawym odbiorców na pewno pomaga, bo odbiorcy, wasi potencjalni klienci najlepiej wiedzą, czego chcą, a jak nie wiedzą, to też można się ich dopytać. Być może też przy okazji coś podpowiedzą, a jak już usłyszymy to, czego chcą, to warto o tym opowiadać. Jak będziemy opowiadać o bolączkach, trudnościach klientów, nie o sobie, tylko o nich, to sami przyjdą.
Za moment wracamy do rozmowy z Adrianem. Adrian powie o sprytnych trikach, które pomagają w publikowaniu angażujących treści na LinkedInie, ale najpierw prezent. Tym prezentem od Adriana dla Ciebie jest arkusz strategii marki osobistej. Bardzo przydatne narzędzie, które pomoże Ci na LinkedInie i nie tylko. Prezent znajdziesz na maławielkafirma.pl/393. Wracamy do rozmowy. Posłuchaj, jakie darmowe narzędzia i sposoby mogą Ci pomóc w powiększaniu zasięgu na LinkedInie.
To, co może pomóc, to tak może przy okazji publikacji postów, takim przyszło mi narzędzie do głowy, nazywa się LinkedIn Hashtags i to jest taka wtyczka do Google Chroma, która pozwala wam sprawdzić w ogóle, najeżdżając już nawet myszką na dany hashtag, dowiecie się, ile osób obserwuje dany hashtag, ponieważ polityka zarządzania hashtagami na LinkedIn jest podobna jak na Instagramie, w zasadzie też tutaj wiele reguł jest spójnych. No więc na LinkedInie też warto używać hashtagów takich, które są obserwowane przez inne osoby i tutaj więc nie warto używać byle czego i też nie warto kopiować hashtagów z Instagrama, bo to jednak inna platforma, inne osoby, inne obserwują je i tak dalej, więc taka wtyczka jest fajnym rozwiązaniem, może pomóc trochę zoptymalizować tą pracę. Na pewno bym szukał, co może bardziej wyciągnąć was w kontekście komunikacji, to stawiałbym na te nowsze formy kontentu, czyli na live'y, na wydarzenia na żywo, to szukałbym, to na pewno może być fajny materiał do wypłynięcia szybciej i bardziej na tle różnych innych treści. I oczywiście pytania, które trochę polaryzują, które też zachęcają do dyskusji, na pewno są pewnym sposobem na pokazanie się. Na pewno też pozwolą bardziej zaistnieć. Nie jakoś takich innych narzędzi za bardzo nie przychodzą mi do głowy. Może dla firm są, ale to tam jest taki trik dla firm, to może powiem, że można komentować jako strona firmowa dowolną osobę, posty innych użytkowników, innych firm, bo normalnie to jest ograniczone, ale jest na to pewien sposób. I jest na to też pewna wtyczka w Google Chrome, która się nazywa właśnie Comment as a Company. I w zasadzie tak się nazywa ta nazwa, więc tam możecie ją wyszukać w różnych tam narzędziach od Google Chrome. I ona pozwala wam między innymi komentować nie jako osoba, tylko jako firma różne treści, co też fajnie networkinguje i buduje relacje waszej marki z innymi użytkownikami, przekładając się też na większą liczbę obserwujących. Raczej bym postawił na takie rozwiązania, a jak mówiłem, jeszcze jest trzeci rodzaj narzędzia, o którym też czasami się ludzie pytają, bo na Facebooku można planować treści, na Instagramie w zasadzie już też można planować, a na LinkedInie na razie tego rozwiązania nie ma. Jest trochę zewnętrznych narzędzi, kilka, między innymi Buffer, który pozwala tu też w wersji bezpłatnej zaplanować treści. Natomiast ja sam nie testowałem, testowałem, ale jakoś niedługofalowo, żeby mierzyć skuteczność, natomiast słyszałem, że jednak ten wpływ na konsumpcję tych treści jest trochę gorszy, kiedy korzystamy z zewnętrznych narzędzi. Ja się nad tym zastanawiam, pewności nad tym nie mam, natomiast można za pomocą takich narzędzi zaplanować publikację. Ale jeżeli macie okazję, to co bardziej polecam, to wcześniej przygotować posty, kiedy macie na to czas, i wrzucić już gotowe, bo wtedy jeszcze raz można świeżo spojrzeć, może można wtedy coś poprawić. I przede wszystkim, jak już wrzucamy post, to chodzi o to, żeby być w interakcji z osobami, które wchodzą w waszą publikację, czyli odpowiadać na pytania, na komentarze, podsycać trochę ten dialog, dodawać trochę tej energii, bo dzięki temu to są zasięgi.
To był Adrian Gamoń, mówiliśmy sporo o marce osobistej, a markę osobistą można budować nie tylko na LinkedInie, ale też między innymi nagrywając własny podcast. Mówię o tym dlatego, że już za kilka dni rusza sprzedaż mojego kursu Podcast Pro, w którym uczę krok po kroku, jak nagrać taki podcast, który wzmocni Twoją markę i przyciągnie do Ciebie właściwych klientów. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Zapraszam, podcastpro.pl. Dzięki za wysłuchanie do końca, do usłyszenia.